Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bracia i siostry, wędrujemy dalej drogami Wielkiego Postu, zmagając się z naszymi przywarami, a kolejną z nich może być w przypadku niektórych z nas gniew, który jest bardzo silnym bodźcem, spontanicznym poruszeniem zmysłowej natury człowieka. I niestety, kiedy ogarnia go, dzieją się rzeczy straszne. Gniew może być skierowany na zewnątrz, czyli wymierzony w innych ludzi, najczęściej niewinnych, albo również do środka. To znaczy, że człowiek sam siebie krzywdzi gniewną reakcją, gniewną postawą. Potem mówi, co ja zrobiłem, nie chciałem, jak to się stało. Dlatego Horacy, starożytny myśliciel, mówił, że gniew to krótkotrwałe szaleństwo, równie szybko wybucha, co zostaje zgaszony, ale jego wybuch nigdy nie pozostaje bez druzgocących konsekwencji. Jednak granica między gniewem jako czymś złym, a tak zwanym słusznym gniewem jest raczej płynna. Arystoteles twierdził, że cnota wiąże się z namiętnościami i działaniami, w których nadmiar i niedostatek stanowią zło. Zatem w przypadku gniewu nadmiar jest pewną szkodą i krzywdą, która dzieje się drugiemu człowiekowi, a niedomiar to pewna obojętność, którą również potępia Biblia. Zauważmy, że sam Bóg jest w Biblii ukazywany jako ten, który nieraz objawia swój gniew. Ale nie chodzi o złość, która... Chodzi tutaj o złość, która nie rodzi się po to, by bronić własnych naruszonych interesów w imię jakiegoś egoizmu, ale złość związana z, złość związaną z miłością, taką, jaką wykazał się też Jezus, kiedy w drugim rozdziale Ewangelii Jana przegnał kupców i bankierów ze świątyni. Święty Tomasz, wracając właśnie do tej linii rozumowania, wyprowadzonej jeszcze od Arystotelesa, a potwierdzonej przez wspomniany tekst biblijny, powiedział, kto ma powód, a nie gniewa się, to znaczy, kto nie złości się na skutek popełnionej niesprawiedliwości, grzeszy. I dalej święty Tomasz, nie denerwować się, kiedy trzeba, nie poprawić, gdy jest to potrzebne, to grzech. Gniew większy niż jest potrzeba, to nakładanie jednego grzechu na drugi. A brak pasji gniewu to wada. Zatem kiedy w ogóle człowiek nie jest zdolny do gorliwego wstawienia się za osobami krzywdzonymi, wpada w tę drugą skrajność, jaką jest właśnie niezdolność do zdecydowanych, stanowczych reakcji w ramach tak zwanego słusznego gniewu. Warto tutaj przytoczyć słowa Kaja Munka. To był taki duński protestant, pastor, który powiedział, że w dobie nazizmu Kościół powinien zająć następujące stanowisko. Nazizmu, który, jak wiemy, deptał ludzką godność. I mówi tak, jakie jest zadanie kaznodziei dzisiaj? Powinienem powiedzieć wiara, nadzieja, miłość. To piękna odpowiedź, ale ja rzekłbym raczej odwaga. Ale nie, to też nie jest wystarczającym wyzwaniem do tego, by dojść do pełni prawdy. Naszym zadaniem dzisiaj jest zuchwałość, gdyż nam jako Kościołowi z pewnością nie brakuje ani psychologii, ani literatury. To, czego nam dzisiaj brakuje, to święty gniew. Właśnie, święty gniew. Zuchwałość płynąca z poznania Boga i ludzkości. Zdolność do oburzenia się, kiedy sprawiedliwość jest deprecjonowana, a kłamstwo na ziemi cieszy się powodzeniem. Święty gniew wobec wszystkich niesprawiedliwości na świecie. Zauważmy, że ten gniew wobec agresorów służy nie tylko ofiarom, których mamy bronić na różnych poziomach czy w rozmaitych sytuacjach, ale również tymże agresorom, oprawcom, dlatego że nie stawiając im oporu jakiegokolwiek, czy werbalnego, czy w ramach słusznych proporcji, czy zgodnie ze słusznymi proporcjami również fizycznego, utwierdzamy ich w postawie przemocy. pozwalamy, by nadal w nią brnęli. A zatem uchylamy się od wypełnienia uczynku miłosierdzia wobec duszy, jakim jest właśnie upomnienie osoby jawnie i jaskrawie grzeszącej. Zauważmy dalej, co mówi Dante na temat gniewu w pierwszej części Boskiej Komedii, czyli w piekle. Ich trwanie jest tyle marne i pełne podłości, że łaknąc próżno śmierci, co wyzwala, każdy z nich losu innego zazdrości. Ich smutna sława po ziemi się wala, przez sprawiedliwość i litość wzgardzona, dość mowy o nich, patrz i mijaj z dala. To są osoby, których nie chce ani raj, ani piekło. Dlaczego? Bo były właśnie gnuśne. Są umieszczone w przedsionku piekła. Nawet demon ich nie przyjmie do swojego królestwa. To jest oczywiście pewna wizja poetycka, bo wiemy, że szatan każdego chce i pragnie zagarnąć na wieki do piekła. Ale sama myśl jest dosyć ciekawa, bo koresponduje, chociaż trochę w sposób zmodyfikowany z Apokalipsą, z trzecim rozdziałem, gdzie Pan Jezus mówi, to mówi początek stworzenia Bożego, znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś, obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z mych ust. Zatem, kochani, podsumowując te refleksje na temat dwóch skrajności, jakim jest gniew nieopanowany, krzywdzący osobę zagniewaną oraz jej towarzyszy, podsumujmy to, czy sprowadźmy te refleksje do takich trzech warunków, które muszą zostać spełnione do tego, by złość, czy zuchwałość, czy gniew określić jako dobry, zgodny z wolą Bożą. Po pierwsze, musi to być słuszny cel. Wybuch złości nie może być bowiem akceptowany wtedy, gdy sprawy toczą się sprawiedliwie i zgodnie z zasadami, ale ich wynik nie jest zgodny z czyimiś upodobaniami. Zatem jeżeli sprawiedliwość rozkłada się równomiernie po obu stronach konfliktu, a zdarzają się takie sytuacje, albo wręcz przeciwnie, jest ona całkowicie po stronie naszych przeciwników, wówczas, jeżeli walczymy, spieramy się, brniemy w postawę agresji, okazuje się, że nasz gniew nie jest pozbawiony słusznego celu. Następnie osoba zagniewana musi się cechować prawą intencją. Intencją osoby działającej w złości musi być wprowadzenie sprawiedliwości, tak jak Pan Jezus to czynił, a nie zemsta albo przekierowanie biegu wypadków na swoje upodobane tory, tak jak ktoś sobie to wymyślił, przewidział. I wreszcie, oprócz intencji i celu, jeszcze tak zwane odpowiednie proporcje. Czyli jest słuszne, by drugi człowiek wynagrodził popełnioną winę. Można się od niego domagać tego wynagrodzenia w sposób gwałtowny, ale zachowując słuszne proporcje. To znaczy nie domagając się więcej niż zabrał, albo nie karając surowiej niż na to zasługuje. Dlatego, kochani, starajmy się zawsze głęboko przemyśleć naszą postawę w sytuacjach, gdy z kimś się kłócimy, gdy z kimś jest nam nie po drodze. Nie wolno bowiem od gniewu uciekać, nie wolno go tłamsić, ponieważ może wtedy wybuchnąć w sposób niekontrolowany, ale zdać sobie sprawę z mechanizmów, które powodują naszym działaniem. Gniew może się w człowieku rodzić nawet wobec Boga i to też nie musi być czymś grzesznym albo negatywnym, ponieważ widzimy wiele wspaniałych postaci w Starym Testamencie przede wszystkim, które kłóciły się z Bogiem, stawiały Mu trudne pytania, zmagały się, a nawet walczyły z Nim, ale to wszystko było mimo wszystko spowite aurą ostatecznej pokory, to znaczy pokory, która wzniesie się ponad te naturalne reakcje niepogodzenia, niezrozumienia, pokory, która wreszcie przyzna Bogu ostatnie słowo. Bądźmy zatem takimi gwałtownikami, ale dla Królestwa Niebieskiego, a nie dla Królestwa własnego egoizmu, który przeradza się w Królestwo Piekła, albo który nieuchronnie prowadzi właśnie do piekła, bo piekło to nie tyle wspólnota potępieńców, co zbiór egoistycznych jednostek, które przeklinają własną egzystencję, siebie nawzajem. Zatem przeciwieństwem gniewu niechaj będzie łagodność, ale łagodność nie musi się wykluczać ze stanowczością. Jan Paweł II chociażby w rekonciliacji od penitencja, w takiej adhortacji na temat sakramentu pokuty mówił do spowiedników, aby ich stanowczość wobec grzechu, który mają pomóc penitentowi nazwać, potępić i odrzucić, niechaj będzie miarkowana łagodnością. I niechaj tak będzie również w naszym przypadku. Podsumujmy więc rady, które mogą płynąć z dzisiejszych rozważań. Po pierwsze, gniew jest czymś naturalnym, jest reakcją właściwą wszystkim naczelnym, a wynika z ewolucyjnej konieczności przetrwania, walki o byt. Po drugie, gniew może być słuszny, o ile plasuje się na płaszczyźnie złotego środka między skrajnością agresji, szukania zemsty, podbudowywania swojego ego albo rozszerzania połaci swojego wygodnego królestwa, a drugą skrajnością, jaką jest apatia, obojętność, chłód emocjonalny względem zła, które jest wyrządzane komuś albo które ktoś wyrządza, ponieważ każdy złoczyńca sam jest ofiarą demona. I wreszcie, kochani, relacje codzienne. Nie bójmy się w sposób szczery, otwarty rozmawiać z ludźmi, ale pamiętajmy, że to nas właśnie wyzwoli. Szczera, otwarta komunikacja, którą też Jezus proponował czy wprowadzał we wspólnocie zgromadzonych wokół siebie uczniów. I ostatnia uwaga już na sam koniec. Zauważmy, że taką naczelną i ostateczną postawą Jezusa było ofiarowanie się za swoich oprawców. Do pewnego stopnia polemizował z nimi, kłócił się z nimi, nawet ich ostro potępiał, ich postawy, ich zachowania, wypędzając ich chociażby ze świątyni. Ale na końcu swojego życia dał największe świadectwo prawdzie poprzez to, że okazał ludziom całkowitą uległość. Mogli zrobić z nim wszystko, co im się tylko podobało, aż do ukrzyżowania. I tak się stało. Natomiast wobec diabła tym samym okazał się całkowicie nieprzejednany. Wyrwał całą ludzkość ze szponów szatana. I my tak samo naśladujmy Jezusa nie tylko w tej stanowczości, ale również w ofiarności i w milczeniu, które ma zabić zło w naszych oprawcach, a ich samych wyzwolić. Łączmy się z Chrystusem ukrzyżowanym, który swój święty gniew, czyli swoją świętą gorliwość kieruje w stronę zbawczą, w stronę wyzwolenia grzeszników z największej niewoli, jaką jest ich, czyli nasza własna wina. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia za tydzień.